Dzień dobry. Mamy 25 maja, Anno Domini 2025. Witamy Was w stacji Ateizm. Ja jestem Marcin. Razem ze mną jest Adrian. I dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy kultura, w której żyjemy, jest chrześcijańska, czy nie. Zaczynając od tego, że ciężko w ogóle stwierdzić, czy kultura europejska, samo to stwierdzenie jest błędne, bo niektórzy mogą stwierdzić, że to jest tylko pusty slogan, że nie ma czegoś takiego. No może i ma rację, no bo Europa jest jednak bardzo zróżnicowana pod względem tych lokalnych tradycji, które są bardzo różne nawet w obrębie jednego państwa. I to jest fakt, ale jest jeszcze jeden problem. Kwestia sama geograficzna. No bo przecież duża część Rosji geograficznie jest dołączona do Europy. Więc tutaj taki disclaimer na początku, jak będę mówił o kulturze europejskiej, mam na myśli to właśnie stwierdzenie jakiejś takiej kulturowej jedności, kulturowego połączenia, a nie stricte takie geograficzne. Ale wracając do stwierdzenia o samej kulturze. Jeśli kultura europejska nie istnieje, to dlaczego wyjeżdżając na wakacje do Lizbony, wiemy, że etyka lokalnych mieszkańców jest podobna do naszej? Dlaczego w Oslo i w Rzymie są podobne rozwiązania dotyczące ochrony praw jednostki i pewnych swobód obywatelskich? I to właśnie na tych tematach chciałbym się skupić, mimo pewnie, że zahaczymy o kulturę, o sztukę, ale to jest właśnie dla mnie najciekawsze w tym wszystkim, czyli kultura europejska jako wspólnota wartości. To jest to, na czym chcielibyśmy się skupić. I na sam początek, zanim zacznę, chcę powiedzieć wprost. Nawet jeśli ktoś uważa, że europejska kultura jest chrześcijańska, to nie wynika tego, że Kościół katolicki ma prawo dyktować warunki bytu społeczeństwa, ani nawet to, że katolicyzm albo jakikolwiek inny odłam chrześcijaństwa musi być specjalnie chroniony, a jego zachowanie jest jakimś moralnym obowiązkiem. No to na podobnej zasadzie, że żeby zachować Partenon, wcale nie trzeba czcić Ateny. Więc to zaznaczam na sam początek, żeby później nie było jakichś niedomówień. A wracając do tematu. To, co nazywamy wartościami europejskimi, są, według mnie są tożsame z tym, co sama Unia Europejska twierdzi na swojej stronie. I Unia Europejska twierdzi, że wartościami Unii są godność człowieka, wolność, demokracja, równość, praworządność i według mnie najważniejsze prawa człowieka. Wiadomo, brzmi to pompatycznie i z zastosowaniem w praktyce bywa różnie, nawet w krajach Unii, ale sama ta deklaracja jest czymś, co jest ewenementem na skalę historii ludzkości. Przez zdecydowaną jej część nigdy nawet nie pomyślał, aby nadać wszystkim ludziom równe prawa. I to jest pytanie teraz, skąd to się wzięło? No oczywiście nie odpowiemy na to jednym zdaniem, bo ta historia, przez jaką cała ta kultura europejska przeszła, jest bardzo długa, ale wszyscy chyba się zgodzą, że trzeba by było zacząć od filozofii greckiej i rzymskiego prawa. I tego raczej nikt nie kontestuje, ale już nie rozwijając tego tematu, idąc dalej, musimy przyjrzeć się właśnie wpływowi chrześcijaństwa. I w mojej opinii, tutaj pewnie dla stałych bywalców tego programu będzie to pewnym zaskoczeniem, to według mnie to właśnie chrześcijaństwo, no a zwłaszcza katolicyzm, stworzyło warunki do powstania europejskiej kultury. Jeśli próbować w to miejsce wstawić Imperium Rzymskie, to nie sposób zauważyć, że znaczne tereny, które są pod wpływem europejskiej kultury, nigdy nie były częścią imperium. A wiele terenów, takich jak na przykład Afryka Północna czy Bliski Wschód, dzisiaj są poza nią. Chrześcijaństwo było bazą, dzięki której różne ludy Europy mogły znaleźć nić porozumienia, wiedziały, jak w przybliżeniu się zachowują inni chrześcijanie, nawet jeśli byli geograficznie odlegli. Łacina stała się uniwersalnym językiem elit intelektualnych, która w większości była duchowna. Dzięki temu wymiana idei była znacznie ułatwiona w całej chrześcijańskiej Europie, co pozwoliło z kolei wytworzyć fundament tego, co nazywamy, w mojej opinii, europejską kulturą. Jednak to nie koniec oczywiście rozwoju tej kultury, bo później nastąpił szereg rewolucji, często będących w opozycji do katolicyzmu, które faktycznie ukształtowały wartości, które za swoje uznała Unia Europejska, już przytoczone, ale które według mnie też można nazwać tym, co stało się podstawą takiej naszej cywilizacyjnej mentalności. Jednak dalej można znaleźć pewne punkty wspólne z tym, co mamy teraz, a z tym, co wytworzyło chrześcijaństwo. Oczywiście będące pod dużym wpływem filozofii greckiej, ale jednak. W liście do Galatów święty Paweł pisze: nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Wiadomo, historycznie to bywało z tym różnie, podziały społeczne wynikające z feudalizmu, uprzywilejowania arystokracji, brak praw dla kobiet czy mordy na niewiernych, to wszystko przez wieki mieściło się w chrześcijańskiej etyce, ale już tam był pewien zalążek tego, co nazywamy powszechną równością. No więc na koniec tego mojego wstępnego wywodu, czy można europejską kulturę nazwać chrześcijańską jako taką? No według mnie nie, jest to jednak nadużycie, ale niezbyt duże, bo sama kultura europejska jest zbyt skomplikowana, jest zbyt różnorodna i ma zbyt wiele korzeni, ale wpływy chrześcijaństwa i jego rola są wszechobecne. I nie trzeba być do tego wierzącym, ani nawet jakoś przesadnie szanować chrześcijaństwo. To jest po prostu zwykłe, suche stwierdzenie. Tak samo można doceniać wkład Arystotelesa w filozofię i jednocześnie nie aprobować jego poglądów na niewolnictwo. Dlatego też nie widzę nic złego w tym, że ateiści uznają tradycje okołokatolickie za własne i zasiadają z rodziną do wigilijnego stołu. Tak jak kiedyś Zeus i Jowisz wpłynęli na naszą kulturę, sam mam imię pochodzące od rzymskiego boga, a jakoś nie jestem wyznawcą Marsa, tak i chrześcijaństwo stało się po prostu częścią kultury i nie trzeba w Jezusa wierzyć, aby z tej kultury czerpać. Więc to jest według mnie klucz całej tej dyskusji, że możemy jak najbardziej jako ateiści uznać wkład chrześcijaństwa, nawet przyznać, że to, co nazywamy swoją kulturą, ma bardzo duże, chrześcijaństwo miało na to bardzo duży wpływ, ale mimo wszystko być ateistami. Według mnie to się absolutnie nie wyklucza. Co ty, Adrian, o tym sądzisz?
Tak, ja tutaj bym uzupełnił to o parę rzeczy. Przede wszystkim o to, że mogliśmy mówić o kulturze europejskiej, czy to chrześcijańskiej, czy nie, ale ogólnie jako o kulturze czysto europejskiej może w XVI wieku, ale odkąd w krąg naszej kultury weszły odkrycia Kolumba, no to nie możemy tutaj rozgraniczyć kultury amerykańskiej z europejską. To się zbyt mocno przenika na chwilę obecną. I też bym tutaj widział rolę chrześcijaństwa jako taki spójnik pewnego rodzaju, natomiast nie widziałbym w nim czynnika kulturotwórczego, ale raczej taki czynnik, który tą kulturę rozpowszechniał. Bo jak analizujemy sobie doktrynę chrześcijańską, no to jest w niej dużo więcej rzeczy, które ona przejęła z kultur ludów tutaj europejskich, niż które na te ludy narzuciła. Mimo wszystko, według mnie. Natomiast samo to, że to chrześcijaństwo zaistniało i na przykład te ludy nie narzucały siłą na siebie nawzajem swoich kultur, sprawiło, że w ogóle jakaś spójna kultura mogła się wytworzyć. Tutaj z tym się zgodzę.
No właśnie tutaj też będziemy mieli sprzeczność w naszych poglądach, bo mówisz o Ameryce, dobrze, ale patrząc na kulturę na przykład Stanów Zjednoczonych, bo myślę, że to chyba o to ci przede wszystkim chodziło, to tam dużo więcej jest naleciałości z Europy niż naleciałości z kultury rdzennych mieszkańców. Więc czasem się mówi nawet o zbrodni kulturowej, jaką kolonizatorzy popełnili na tamtych ludach. Więc tutaj nie wiem do końca, jak to się łączy.
Znaczy, mi nawet nie chodzi o to, że to, jak wygląda dzisiaj kultura europejska, wynika z tego, jaka jest kultura w Stanach, tylko że nie możemy oderwać współczesnej kultury europejskiej od Stanów i mówić, że to jest tylko kultura europejska, tylko że to jest coś dużo szerszego niż tylko Europa. O tym
tak. Dlatego wiesz, zaznaczyłem na początku, że nie chodzi mi o jakieś takie ściśle geograficzne granice, no bo to się rozlało po całym świecie. Myślę, że nam kulturowo bliżej jest do mieszkańców Australii niż do mieszkańców, nie wiem, Iranu, chociaż geograficznie są dużo bliżej, nie?
No, mieszkańcy Australii to są dawni więźniowie.
No właśnie.
Więc to są Europejczycy w pewnym sensie.
Tak, tutaj bym się nie przywiązywał. A to co dalej mówiłeś o tym, żebyś nie przywiązywał takiej, nie dokładał roli kulturotwórczej do chrześcijaństwa, no tu się muszę mocno nie zgodzić. Bo to, że chrześcijaństwo jest dużo rzeczy wchłonęło z lokalnych kultur, to jak najbardziej prawda. Tylko tak można powiedzieć w każdej kulturze. Że kultura grecka też nie powstała w próżni. Też wchłaniała różne. Już nie mówiąc o kulturze rzymskiej, która w ogóle Rzymianie mieli taki zwyczaj, że sobie ściągali w ramach, jak było jakieś zagrożenie dla Rzymu, ściągali sobie bogów z innych krajów i zaczęli oddawać im cześć. Mitra był bóg z Bliskiego Wschodu. W pewnym momencie jednym z najbardziej czczonych bóstw w Rzymie. Więc to według mnie nie jest zarzut dla chrześcijaństwa, a sama rola kulturotwórcza według mnie jest bardzo duża, bo jednak w chrześcijaństwo rozwinęło i dodało sporo do greckiej filozofii. Bo jednak w greckiej filozofii ciężko znaleźć stwierdzenia o równości wszystkich ludzi. Wspomniany przeze mnie Arystoteles bardzo był przeciwny wyrównaniu wszystkich ludzi. Pochwalał wręcz niewolnictwo. I to chyba nawet Arystoteles mówił, że niektórzy urodzili się do bycia niewolnymi. Nie jestem pewny, czy to on,
nie
czy...
Nie wiem, czy to nie Platon przypadkiem.
A może i Platon, bardzo możliwe, że Platon. Więc, a w chrześcijaństwie jednak, jako że ono powstało z tych dolnych warstw społecznych, to był bardzo duży nacisk. I to jest podstawą współczesnych zachodnich, powiedzmy tak, bardzo skrótowo, demokracji, czyli równość wszystkich, egalitaryzm. I to jest bardzo duży wkład tej chrześcijańskiej kultury w to, co my teraz uznajemy za swoją.
No, zgodzę się z tym, ale mimo wszystko będę się upierał, że Tak jak wspomniałeś, no, tych czynników jest wiele i chrześcijaństwo było katalizatorem tych zmian, ale niekoniecznie musiałbym je widzieć w roli czegoś, co te zmiany wymyśliło. Tak? No, bo właśnie jest tu dużo, dużo szerokich wpływów. Nie wiem, to, że dzisiaj mamy te prawa człowieka i tą równość, no, to jest skutek w największym stopniu rewolucji francuskiej, która wywodziła się raczej z ateistycznych tutaj środowisk. Nie ze środowisk chrześcijańskich.
Tak, tylko że tak jak kultura grecka nie powstała w próżni, tak samo jak chrześcijaństwo nie powstało w próżni, tak i rewolucja francuska nie powstała w próżni. Myślę, że ideały rewolucji francuskiej wyglądałyby całkowicie inaczej, gdyby nie ten background, który już był. Nie te lata, setki lat rozwoju tej filozofii, bo ojcowie rewolucji francuskiej, ojcowie oświecenia też wyrośli w jakiejś kulturze, też wchłonęli pewne wartości. I w mojej opinii one miały gdzieś początek w przetworzeniu kultury greckiej przez chrześcijaństwo.
No to jeżeli tak stawiasz sprawę, to czy w ogóle jesteśmy w stanie mówić o jakiejkolwiek kulturze, bo każda ma jakieś tam wcześniejsze rzeczy, z których czerpała, tak? I no, to się trochę sprowadza do pytania, co było pierwsze, jajko czy kura, i co bardziej od czego ciągnęło, i co było pomysłodawcą, że tak powiem. I myślę, że nie znajdziemy czegoś takiego, bo będziemy się cofać. I...
Jasne, tylko że wiesz, to jest podobnie, można powiedzieć, ze starzeniem się. O, patrząc dzień w dzień w lustro, nie zauważasz, że się starzejesz. Ale zobacz na swoje zdjęcia sprzed 10 lat. No, zmiany będą ewidentne. Według mnie to jest coś bardzo podobnego w rozwoju kultur. Jeśli będziesz dzień po dniu patrzył, no to one się niewiele zmienią. Ale jeśli zobaczysz to, co mamy teraz, a co było 2000 lat temu, no różnice będą ewidentne. Więc tak samo i ze specjacją gatunków. Też jak będziesz sprawdzał pokolenie, każde pokolenie jest takie samo jak poprzednie. Należy do tego samego gatunku, w tym sensie takie samo. Ale po jakimś czasie zobaczysz, że to są dwa różne gatunki. To tak samo kultury też ewoluują. Tylko że czy można mówić, że współczesna kultura, nawet już stricte polska, czy jest tym samym, co była 500 lat temu? No nie, ale jest w wielu miejscach podobna.
No, ale na przykład mamy wspólnego przodka z szympansem, czy można mówić o nas i o szympansach, że jesteśmy tam, nie wiem, jak się nazywał ten wspólny przodek. No też nie możemy tak mówić, tak? Więc ja myślę, że już dzisiaj to jest trochę nieaktualne stwierdzenie. No, może nadal jest to... Znaczy nawet dla mnie to nie jest kultura europejska, bo tak jak mówię, to rozszerzyło się, to jest w dużo większej ilości krajów. Ale jak już jesteśmy przy gatunkach, czy słyszałeś o takim pojęciu jak memetyka Dawkinsa?
Tak, słyszałem, kojarzę.
No to jest ciekawe pojęcie.
Ale możesz wytłumaczyć naszym widzom pokrótce.
Tak, zanim wytłumaczę, jeszcze zachęcę tutaj widzów do dzwonienia, bo powinniśmy o tym powiedzieć na wstępie, że jak najbardziej wszystkie linie są otwarte.
Pewnie.
717230575, tak, można dzwonić, może wy macie jakieś ciekawe przemyślenia na ten temat. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię memetyki, no to jest wymyślone pojęcie przez Richarda Dawkinsa, tak? I tak jak mamy w biologii genetykę, i gen jest taką najmniejszą jednostką dziedziczenia, to tak samo Dawkins twierdzi, że mem, nie mylić z głupimi obrazkami w internecie, to jest najmniejsza jednostka dziedziczenia kulturowego. I w pewnym sensie tak jak jest ewolucja biologiczna, że przetrwają najlepiej dostosowane tutaj jednostki, tak samo ewoluuje kultura i tak jak mamy losowe mutacje, tak mamy jakieś losowe pomysły jednostek w tej kulturze, które tą kulturę kształtują, ale część idei umrze, część idei się będzie rozprzestrzeniać, będzie się... niejako niezależnie od ludzi replikować. I w ten sposób właśnie się utrwala pewnego rodzaju kultura ewolucyjna, tak na bazie tej memetyki. Tak mniej więcej ta koncepcja by wyglądała.
No dobrze. I no tak, no. To jest to, o czym w sumie mówiłem, nie? Mhm. Że...
Tak, tylko właśnie jeżeli mówisz, że w kontekście genetyki, w kontekście dziedziczenia w pewnym momencie mamy inny gatunek, to pytanie, czy też nie powinniśmy w ten sposób dzielić kultur? I powiedzmy, to chrześcijaństwo, ta kultura europejska judeo-chrześcijańska czy chrześcijańska, jak ją tam nazywać, to jest na tym drzewie gatunków gdzieś wyższa kategoria, nie wiem, tam rząd czy rodzina, a gatunek kultury, który mamy, to jest coś bardziej lokalnego i bardziej wyspecjalizowanego.
No, będąc przy tej analogii, no mógłbym się zgodzić, że... Ale to też wynikało z tego mojego wstępnego wywodu, że chrześcijaństwo według mnie jest taką podwaliną, więc w tej analogii byłoby przodkiem kultury. Bezpośrednim przodkiem, z którego powyrastały inne odnogi, ale to dalej jest bardzo mocne wskazanie na to, jak istotne było to chrześcijaństwo w powstaniu tej kultury i jako taka właśnie siła kulturotwórcza, która pozwoliła to zjednoczyć. No bo tu jest najważniejsza według mnie rzecz, czyli nawet nie to, co wniosła kultura, tylko co wniosło chrześcijaństwo do kultury, tylko to, że powstał ten tak zwany uniwersalizm chrześcijański. Czyli, że ludzie, oczywiście wyższe klasy i wykształcone, ale jednak, z Polski i z Francji miały pewne punkty wspólne w tej kulturze. Mieli podobną tą podwalinę kulturową. I to pozwoliło przenikać się tym wszystkim kulturom. Mogli studenci z Polski wyjeżdżać na studia do Rzymu czy do Paryża. Mogli między sobą dyskutować intelektualiści z różnych europejskich krajów, bo wszyscy mówili po łacinie. Więc dlatego tak mocno jestem za tym, że to chrześcijaństwo stworzyło tą europejską kulturę, bo bez tego, no, według mnie nie mogłaby zaistnieć. Bo wyobraźmy sobie sytuację, że Europa jest podzielona religijnie, oprócz tego, że jest etnicznie, to jeszcze religijnie. U nas panuje jakieś rodzimowierstwo słowiańskie, w Niemczech panują Germanie, we Francji panują Celtowie, gdzieś tam jeszcze jakieś inne i ta mieszanie tych kultur byłoby bardzo utrudnione, bo nie mieliby tej wspólnej podstawy, na której mogliby budować. I to jest cały klucz.
A wrzucę tu mały kamyczek do ogródka, bazując na tym, co przed chwilą powiedziałeś. Powiedziałeś, no, że ta kultura mogła się ukształtować dzięki temu, że wszyscy mówili po łacinie.
Tak.
A dlaczego nie po aramejsku? Czyli w języku pierwszych chrześcijan, tylko w języku Cesarstwa Rzymskiego.
A no to jest tak. No, dobrze mnie złapałeś. Ale to tak było. No po prostu chrześcijaństwo przyjęło łacinę jako swój język, a nie aramejski. No bo powstało
nagle. Nie. Nie chrześcijaństwo przyjęło łacinę jako swój język, tylko Cesarstwo Rzymskie przyjęło chrześcijaństwo.
Do tego
jako
dążyłem.
Religię.
Do tego chciałem dążyć. Chociaż to dlaczego nie w Grece? Bo jednak chrześcijaństwo, ale cesarstwo, ale wschodnie, gdzie Greka była bardziej popularna. I w kościołach prawosławnych, no to Greka była przez wieki językiem liturgicznym. Więc tu jednak papiestwo, które było jednak w Rzymie, w dawnym zachodnim cesarstwie, miało niebagatelny wpływ na to, że akurat łacina, a nie greka. Bo jeśli papież urzędowałby w Konstantynopolu, to myślę, że to by była greka, a nie łacina. Ale sam fakt tego, że dlaczego nie aramejski, tutaj tu masz rację, bo jednak wpływy cesarstwa na to, że chrześcijaństwo stało się jednak tą domyślną religią, jest no niebagatelny. Bym powiedział, że nawet to był główny wpływ na to, dlaczego Europa stała się chrześcijańska, a nie inna. Właśnie przez wpływ cesarstwa rzymskiego.
A ja bym powiedział, że to jest argument z kolei za tym, co ja wcześniej mówiłem, że bardziej chrześcijaństwo nasiąkało tym, jaką mieli kulturę jej wyznawcy, bo no, rozrosło się dzięki temu i ci łacinnicy niejako zrekrutowali się z ludzi, którzy już pierwotnie mówili tą łaciną, bo ten aramejski to był język tej ludności lokalnej, tam Jerozolima i okolice, ale kiedy chrześcijaństwo poszło szerzej, no to właśnie poszło w ludność greckojęzyczną i łacińskojęzyczną. I bardziej chrześcijaństwo nasiąknęło językami wyznawców, niż wyznawcy zaczęli mówić językiem chrześcijaństwa.
No tak, ale to jest tylko kwestia językowa. Tak naprawdę no nieistotne.
Ale tak możemy lecieć przez wszystko. Że tam jakaś ale... kultura, że nie wiem, że święta mamy w grudniu, a to jest tylko tam naleciałość z dawnych Saturnaliów, tak? A coś tam, a to tylko jest naleciałość z tego. I tak ostatecznie dojdziemy do tego, że chrześcijaństwo to jest tylko wspólny szyld, który to zjednoczył, a niekoniecznie coś, co tak jakby utworzyło tą kulturę od początku.
Szyld jest istotny. Bo tak jak już mówiłem, no bez tego nie byłoby tego uniwersalizmu europejskiego. Ale to nie jest tylko szyld, mimo wszystko. Bo ludzie jednak potrzebują się pod czymś zjednoczyć, pod tym szyldem, ale było coś bardzo ważnego w tym, co chrześcijaństwo prowadziło do tej grecko-rzymskiej kultury. To chrześcijaństwo tej grecko-rzymskiej kultury wprowadziło to, że Imperium Rzymskie, wtedy już bardziej wschodnie niż zachodnie, miało swoją religię państwową. Wszyscy ludzie zostali przymuszeni, no przymuszeni dosłownie, do wyznawania jednej religii. Już nie było tak, że na wschodzie wyznawali jedną religię, na zachodzie inną. Było pełno lokalnych kultów, pełno lokalnych bożków, bogów i tak dalej. I to spowodowało, że ci ludzie się znacznie do siebie zbliżyli kulturowo, bo mieli te same toposy, te same analogii kulturowe. Wszyscy, jak ktoś powiedział o Kainie, Ablu, o Noe, to już wszyscy wiedzieli o co chodzi. To już właśnie o tą kulturę chciałbym zahaczyć, bo chrześcijaństwo stało się niezwykle wielkim nośnikiem kulturowym. Że motywy chrześcijańskie wymieszane z motywami mitologicznymi oczywiście stały się ogólnie zrozumiałe w całej Europie.
No tak, tutaj muszę się z tą zgodzić. I tak w sumie mam jeszcze jedną myśl, która będzie z kolei na poparcie twojej tezy, czyli kwestię filozofii. Bo jak sobie myślę, jak wyglądała filozofia grecka, no to filozofia grecka w dużej mierze, jeżeli nie w całości, wyglądała w ten sposób, że jakiś filozof powiedział coś, po nim żył inny filozof, który mówi, a ja się za nic z tobą nie zgadzam, mówię coś przeciwnego. I oni się tak przez lata kłócili, a potem chrześcijanie powiedzieli, ale taka jest prawda, jedna i oficjalna.
No tak, tak, to właśnie taka kohezja nastąpiła. I jeszcze jedna rzecz dotycząca filozofii greckiej. Filozofia grecka była bardzo hermetyczna. Wielu greckich filozofów uznawało, że wszyscy nie Grecy są gorsi. Są barbarzyńcami. I to było bardzo ekskluzywne grono Greków.
Nawet bym nie powiedział, że nie Grecy, tylko nie wiem, nie mieszkańcy Aten, nie mieszkańcy Delf, to no, lokalnych, nie?
Wiesz, a nawet, chrześcijaństwo nawet jednak tak. Z samej swojej zasady jest inkluzywne. Ono włącza wszystkich wokół swoje w swoją wspólnotę. I filozofia grecka nie miała tej siły. I tutaj dostaliśmy pytanie od naszego widza, a co ma wspólnego chrześcijaństwo pokonstantyńskie od takiego Pawłowego? No myślę, że dużo. Jednak pokonstantyńskie stało się religią dominującą, stało się pewną doktryną polityczną, ale jednak bazujące na tym, co, jak to nazwałeś, Piotrze, chrześcijaństwo Pawłowe stworzyło.
A ja odpowiedziałbym na to pytaniem retorycznym. Jeżeli nie ma nic wspólnego, to dlaczego do dzisiaj w kościołach katolickich są cytowane listy Pawła? Skoro nie ma to nic wspólnego z tym nauczaniem, tak?
No, dokładnie, dokładnie. Tutaj Adrian dobrze powiedział, nie? No, kontynuując dalej naszą rozmowę. Więc mamy kulturę, mamy filozofię, które są mocno zanurzone w chrześcijaństwie. Mamy język, który pozwalał tym intelektualistom ze sobą rozmawiać. No i tak to sobie istnieje przez kilkaset lat. I już wspomniana przez ciebie następuje epoka oświecenia, która
Dokładnie.
była rewolucją w takiej cywilizacyjnym aspekcie. I tak jak wspominałem, epoka oświecenia to jest coś, co zmieniło, przetasowało w ogóle etykę, ale dalej ono według mnie tasowało te same karty. Bo ideały takie jak wolność, równość, braterstwo równie dobrze można by wyciągnąć z chrześcijańskiej nauki społecznej.
Tak, ale chrześcijańska nauka społeczna jest na tyle szeroka, że można z niej wyciągnąć, nie wiem, komunizm chociażby.
Z haseł wolność, równość i braterstwo również.
No, w sumie tak.
Tak. Komuniści też byli pod wpływem oświecenia. Też to były ruchy pooświeceniowe, dużo czerpiące właśnie z tego, że jednostki są równe, że jednostki powinny razem działać ku większemu dobru, bez podziału na klasy. Ten cały konflikt klasowy, przecież walka klas, to jest oparty na tym, że jest taka nierównowaga w tym, nie? Więc to jest szerokie, ale jak mocno wpłynęło na to, co my teraz mamy, bo też mówiłem o tym. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka według mnie jest wprost rozwinięciem tych ideałów oświeceniowych. I
No, myślę, że tak.
nikt w historii na to nie wpadł. To jest dopiero wytwór. Przynajmniej ja nie kojarzę, żeby ktoś w takim stopniu i żeby miał to taki wpływ, jak właśnie Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
Znaczy, nie wiem, czy nie było takich idei, ale na pewno nie było możliwości, aby to się przebiło tak szeroko. Bo w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka nawet nie chodzi o to, że ona no, niesie dobre wartości, co chodzi o to, że te wartości zostały szeroko zaakceptowane, że ta deklaracja została podpisana przez bardzo dużą liczbę krajów, jeżeli nie większość krajów na świecie ogólnie na ten
No
moment.
tak, chyba każde państwo ONZ musiało podpisać. Nieważne, nie wiem.
No, ale
Ale
nie wszystkie państwa są w ONZ. O, są
chyba
jakieś tam
wszystkie, nie licząc tych nie.
Korea Północna, jakieś tego
Jest?
typu twory. Myślę,
Nie.
że znajdę państwa, które nie są w ONZ.
Możliwe, dobrze. Ale tu dobrze powiedziałeś, że zostało przyjęte szeroko. No i nie ukrywajmy, zostało przyjęte szeroko, dlatego że zaakceptowały to silne państwa. Dlatego, że główni gracze na arenie międzynarodowej stwierdzili z jakichś powodów, że to jest ok. Ale musieli mieć do tego jakąś podstawę. I tak się składa, że te silne państwa wszystkie były pod wpływem tej szeroko pojętej europejskiej kultury. Kraje
Tak,
wtedy,
to się zgadza.
jak powstawała Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, no to kraje niebędące w tym, jak mówię, szerokim okręgu kultury europejskiej, no nie miały zbyt wiele do powiedzenia. No i
No,
dalej.
ogólnie.
I dalej. No, gdzieś ta podstawa musiała być. Te wartości musiały być gdzieś zakorzenione dla wszystkich podobne.
No tak, no. Tylko też pytanie, na ile chrześcijaństwo zbudowało te wartości, a na ile cokolwiek musiało, a chrześcijaństwu się akurat trafiło jak ślepej kurze ziarnko.
No myślę, że patrzmy tutaj w drugą stronę. Niedaleko. Kultura islamu, kultura arabska, która też się rozprzestrzeniła od Indii po Atlantyk, wliczając to Afrykę Północną, to jednak mimo wszystko tam takiego konsensusu nie ma. Tam działa to całkowicie inaczej. Bo zauważ, chrześcijaństwo miało tą zaletę, że był przynajmniej teoretycznie i wywodząc można to też z Biblii, rozdział na państwo i kościół. Oddajcie Cezarowi co cesarskie. A w islamie tego nie ma. Islam traktuje religię, a i religię i państwo jako jedność. Przecież duża część tego, co dzisiaj możemy nazwać państwem, światem islamskim, była światem rzymskim. Cała Afryka Północna,
no tak.
Cały Bliski Wschód był w orbicie wpływów rzymskich, był częścią imperium. To, co dzisiaj jest częścią Turcji, czyli Anatolia, to stamtąd bardzo wielu przecież greckich filozofów pochodzi. To jest Milet na przykład, znany Tales z Miletu, mamy Efes i Heraklida, więc tutaj chrześcijaństwo to według mnie nie, że się trafiło. Chrześcijaństwo jednak mimo swoich wielu wad miało tą zaletę, że pozwoliło rozdzielić instytucje państwa i kościoła. Mamy znowu od Piotra pytanie. Piotr Maniawski pyta, a nie uważacie, że hasła wolnościowe nie były wynikiem osłabienia miecza kościoła? Może ty, Adrianie, zacznij.
To jest nieco bardziej skomplikowany temat, bo generalnie hasła wolnościowe nie były tyle skierowane przeciwko kościołowi, co przeciwko feudalizmowi. Więc tutaj raczej one były w dużej mierze wynikiem no, zaostrzenia pańszczyzny czy tego typu rzeczy, niż w ogóle jakimkolwiek oddziaływaniem przeciwko kościołowi. Nawet bym powiedział, że część z nich mogła się wywodzić właśnie ze środowisk mocno religijnych, ale jednak uciskanych, no, czy chłopów, czy jakichś tam mieszczan, tych, którzy nie byli jako ci szlachcice tam na szczytach hierarchii społecznych. A niekoniecznie były to przeciwko kościołowi, tak? To nie były ateistyczne tak do końca postulaty.
Zdecydowanie, ale ja bym to trochę w inną stronę poprowadził, bo faktycznie to też jest jedna z cech chrześcijaństwa, której nie ma, jak już wspomnianym islamie, zwłaszcza katolicyzmu, bo z chrześcijaństwem faktycznie bywa różnie, ale katolicyzmu, że katolicyzm dostosowuje się do swoich czasów. Więc jeśli wynikiem osłabienia miecza kościoła miałeś na myśli, Piotrze, to, że chrześcijaństwo się zmieniało razem z tymi zmianami społeczno-kulturowymi, no to pewnie masz rację. No bo jednak chrześcijaństwo, mimo twierdzenia o swojej niezmienności, bardzo łatwo się dostosowuje do tego, jak wyglądają czasy. Więc...
A w sumie teraz taka mnie naszła myśl, że można powiedzieć, że tak, że to był skutek osłabienia miecza kościoła, ale w zupełnie innej optyce. Że to, że te wszystkie zmiany oświeceniowe mogły mieć miejsce, było dalekim skutkiem tego, że w kościele powstała reformacja, więc ludzie, widząc, że stara kultura może się rozpaść i można zbudować nową, mieli tak jakby trigger do działania.
Może być, bo przecież reformacji towarzyszyła też kontrreformacja, też były zmiany w samym kościele, pewne poluzowanie niektórych rzeczy, a innych znowu przykręcenie, ale no, może faktycznie, może jak ludzie słuchali Husa i wzięli udział w powstaniach husyckich, słuchali Lutra i później była wojna 30-letnia, to może faktycznie zauważyli, że ten stan nie jest niezmienny, że ten stan no tak, można...
Wcześniej przez większość średniowiecza było tak samo, tylko tam pokolenia się zmieniały, ale mniej więcej...
No, tak, no w sumie tak. Tutaj...
Status quo był zachowany, a tu nagle coś się zaczyna sypać, a to niech się sypie dalej, już puścimy lawinę.
Może być. Może być. Nie widzę w tym jakiegoś większego błędu, że to był jakiś taki kamyczek do zmian. Tutaj mamy następne pytanie od Iży Kosi. A wpływ chrystianizacji na kulturę Słowian? Według mnie tu odpowiedź jest prosta. Chrystianizacja zniszczyła kulturę Słowian. Wypleniła ją do zera. To, co teraz nazywamy słowiańską kulturę, no w dużej mierze to jest wymysł romantycznych poetów. My naprawdę praktycznie nic nie wiemy o tym, jak żyli dawni Słowianie, jaką mieli kulturę, w co wierzyli, jakich mieli bogów. No w większości to są jakieś próby rekonstrukcji na podstawie folkloru, ale ten folklor stał się już de facto katolicki. Tam te wpływy są jakieś bardzo nieduże i nikt nie pamięta, dlaczego to tak było. Więc według mnie no, chrystianizacja po prostu zniszczyła kulturę Słowian.
Czy tu na pewno czynnikiem było to, że kultura Słowian była niepiśmienna w dużej mierze i nie zachowały się żadne źródła, więc a źródła pisane katolickie, no chociażby Biblia, tak, ale też pism tych różnych papieży, encyklik, nie wiadomo czego jest multum, a pism Słowian nie ma ani sztuki. Jest tylko tam parę posągów jakichś tam gdzieś tam odkopanych, ale na tej podstawie niewiele da się odtworzyć.
No dokładnie, dokładnie. Więc tutaj odpowiedź jest chyba prosta. Ale
no to... Tak, to nie był wpływ, to była degradacja.
Tak, to był wpływ, to była degradacja. Ale to dalej nie... Po prostu jedna kultura została zastąpiona drugą. Mieczem, pożogą, ale została zastąpiona. No niestety, w wielu miejscach na świecie takie coś widzieliśmy. I w wielu miejscach właśnie chrześcijaństwo miało na to swój decydujący wpływ, gdzie wiarę za pomocą pochodni i stali szerzono i niszczono wszystko, co do tej kultury nie należało. I to może być też kolejny wpływ, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Tu już bardziej mroczna część tego, ale jeśli chrześcijaństwo tępiło tak kultury zastane, no to na ich miejsce i na ich miejsce wchodziło, no to nic dziwnego, że chrześcijaństwo stało się podstawą tamtych kultur.
No tak, a też trochę jest to amerykańskie przysłowie, jak nie możesz pokonać, to się przyłącz, tak? No to w dużej mierze też część ginęła w tej pożodze, ale część mówiła, dobra, to nie spalajcie mnie, ja przyjmę ten chrzest, tak? I też w ten sposób się to szerzyło, nie tylko poprzez narzucenie, ale no, czy ze strachu, czy z przekonania ludzie po prostu przystępowali do tego, a nawet tak jak się mówi, że prawdopodobnie Mieszko miał takie motywy, Mieszko pierwszy w sensie, że przyjął ten chrzest, że to po prostu dawało mu jakąś tam nobilitację, jakąś tam władzę na tym terenie, więc tak pragmatycznie, cynicznie, choć nie dowiemy się, bo no, nikt z Mieszkiem nie rozmawiał na ten temat.
Jakie nie, no ale motywacje. To jest chyba raczej dosyć popularne stwierdzenie wśród historyków, że chrzest Polski był przede wszystkim zagraniem politycznym, a nie wynikiem głębokiej wiary i nawrócenia. No Mieszko odprawił swoje żony dopiero jak pojął za żonę Dobrawę. I zresztą ta chrystianizacja też nie była zbyt szeroka, bo przecież za czasów bodajże Mieszka II, wnuka Mieszka, nastąpiła reakcja pogańska i powrót do starych wierzeń, więc widać, że jeszcze przez długi czas taka zwykła ludność, szarzy mieszkańcy tych ziem bardzo długo jeszcze w tym pogaństwie trwali.
No teoretycznie zakon krzyżacki został sprowadzony do Polski, bo ponoć jeszcze gdzieś tam się pleniło jakieś pogaństwo, a to był już to XIV wiek, XV wręcz. Znaczy no tak, samo tylko... sprowadzenie to trochę
no
wcześniej.
Ale to tak, to wcześniej, ale tu chodziło raczej nie o Słowian, a o bałtyckie plemiona, o Prusów, Jaćwingów, Litwinów i tak dalej. Więc to też inna grupa trochę, ale faktycznie tam zresztą cała Finlandia została, już nie powiem kiedy, nie będę szczelał, ale północna część Finlandii została bardzo późno schrystianizowana wśród tych plemion ugrofińskich, które tam mieszkały. Zresztą do dzisiaj w niektórych częściach Rosji żyją szamani, którzy no tak. uznają te plemienne religie. Więc to wiadomo, to nie był błyskawiczny taki błyskawiczny proces, ale jednak bardzo skuteczny, bo tak jak ich kultura chrześcijańska wyparła, a wręcz zniszczyła kulturę Słowian, no to tak samo można mówić o kulturze Bałtów, o kulturze właśnie nordyckiej, germańskiej, różnych plemion właśnie zamieszkującej północ Skandynawii, Celtów, którzy jeszcze się tam gdzieś ostali po średniowieczu, gdzieś tam w Walii, Szkocji czy Brytanii. Wszystko zostało bardzo mocno schrystianizowane w różnych miejscach, na różny sposób. W każdej w jakimś stopniu te lokalne wierzenia przechodziły do chrześcijaństwa. Gdzieś tam lokalne tradycje się z tym mieszały. Ale dalej będę przy tym, że to jednak chrześcijaństwo stworzyło warunki do tego, żeby to się wszystko połączyło jako całość, że te różne europejskie kraje, różne tam tradycje kulturowe miały ten punkt wspólny i wspólny fundament.
Na pewno na pewnym etapie to chrześcijaństwo już było po prostu za silne, żeby jakaś inna kultura mogła je zdominować, czy inna religia bardziej w tym przypadku. Więc no, albo trzeba było się przyłączyć, albo no, marny los nas czekał. Tak?
No tak, ale zauważ jeszcze jedną rzecz, która jest charakterystyczna dla chrześcijaństwa, która nie była tak oczywista dla ludów pogańskich. Czyli chrześcijanin był zobowiązany do niewyrzekania się swojej wiary. A jednak dla ludów mających poli, wierzących w wielu bogów, politeistyczne właśnie słowo mi brakło, no niczym jakimś wielkim nie było przedstawienie się z jednego Boga na drugiego. Zwłaszcza jeśli tamten drugi Bóg był silniejszy. A chrześcijaństwo wymuszało na swoich wiernych, często ci wierni płacili za to okropną cenę, trzymanie się tej religii. I tu widać na przykład w Hiszpanii, chociaż to też nie jest idealny przykład, praktycznie cała Hiszpania w pewnym momencie, nie licząc tam północnych skrawków, została zajęta przez muzułmanów. Akurat tamci muzułmanie byli dosyć religijnie otwarci, więc nie było jakiegoś masowego nawracania pod mieczem, ale mimo wszystko ta chrześcijańska kultura się tam utrzymała. Można było przeprowadzić tą rekonkwistę i chrześcijaństwo się tam utrzymało. No podobnie było też na południu Włoch. No południe Włoch, zwłaszcza Sycylia, przez długi czas były zajęte przez muzułmanów. Jeśli muzułmanie się wycofali, to tam z tego islamu niewiele zostało. W Hiszpanii zostało kilka zamków.
Bo też ja myślę, że to jest spowodowane tym, co wspomniałeś wcześniej na temat islamu, że tam jest władza polityczna połączona z władzą religijną i mamy właśnie taką sytuację, że mamy jakiegoś tam lokalnego władcę, który jest muzułmaninem, no i nie wiem, jest jakaś wojna, ten władca upada, na jego miejsce wchodzi inny władca, no to siłą rzeczy z islamu nic nie zostaje, ale jeżeli mamy na tym terenie niezależną od władzy religię, no to dobra, władza się zmienia, nas to nie obchodzi, chrześcijaństwo zostaje. I no, nowy władca ma inne imię, z innego rodu jest, nie wiem, nawet granice się zmieniają, ale ten lud nadal jest chrześcijański. Więc myślę, że to była ta siła, która no, takie ugruntowała tą religię.
No może. Nie wiem, bo jednak nie mogę sobie skojarzyć żadnego terenu, który byłby muzułmański przez długi czas, a później był został zajęty przez chrześcijan. Więc nie mogę znaleźć analogii, bo w drugą stronę znajdziemy. Już wspomniana przecież Turcja dzisiejsza, wspomniany Bliski Wschód. Chociaż większość dawnych, właściwie wszystkie oprócz Rzymu, patriarchatów chrześcijańskich trafiło pod władzę muzułmanów.
Patriarchat. Tak mówisz, że szukasz czegoś, co było muzułmańskie i przeszło na chrześcijaństwo, to ja bym spojrzał w stronę Hanatu Krymskiego. Nie jako całości, ale były duże tereny Hanatu, który się chrystianizował. Tak?
Tylko tam nastąpiła bardziej zmiana etniczna, bo jednak współcześni Tatarzy krymscy dalej są w dużej mierze muzułmanami. Nie wszyscy, ale w dużej mierze. Tam nastąpiła etniczna wymiana, dużo ludności słowiańskiej, tam rosyjskiej czy ukraińskiej zasiedliło te tereny, więc myślę, że najbliżej będzie tutaj Hiszpania, ale właśnie ze względu na tą jednak słabą politykę tamtejszych władców mających na celu zislamizować lokalną populację, więc tu też nie. Tutaj Sztokholm Syndrom pisze, że całe Bałkany, no właśnie nie do końca, no bo Serbia jest chrześcijańska i chrześcijańska zawsze była, ale Bośnia czy Albania już są muzułmańskie. Więc...
No tak, tam to były raczej wojny religijne niż jakiś jednorodny lud, który zmienił swoje wyznanie.
Tak. Więc mimo, że... No bo to kwestia Imperium Osmańskiego, które tam panowało przez setki lat, ale znowu, Imperium Osmańskie też nie jest dobrym przykładem, bo ono znowu traktowało dosyć łagodnie wyznawców innych religii. Nie było takiego nawracania jak w niektórych krajach Europy, gdzie to jednak albo śmierć, albo chrześcijaństwo. No, w Imperium Osmańskim tego nie było.
No tak.
Tak więc, tak jak wspomniałem, to jednak chrześcijaństwo jest bardzo specyficzną religią, bo dalej, no popatrzmy dalej na świat. Już o islamie rozmawialiśmy. Mamy Indie. Indie są no kulturowo może i zbieżne, ale też bardzo różne. I hinduizm i islam cały czas tam walczą. Więc może tam by można by szukać pewnych analogów takiego uniwersalizmu na skalę całego subkontynentu. No ale nie wiem, nie jestem znawcą od tamtych terenów. Może któryś z naszych widzów zadzwoni.
Tyle, co tak się interesowałem właśnie Indiami, no to tam nawet w ramach tego hinduizmu to nie jest spójna religia do końca.
No dobrze, no okej. Okay. Bo to więc też jest to jednak...
Nawet wewnętrznie nie jest jednorodne, a co dopiero mówić jako cały kontynent między różnymi religiami.
Dzwońcie do nas, telefon wyświetla się na ekranie, czekamy na wasze telefony. Może wy macie jakiś pogląd na ten temat albo całkowicie inny temat chcecie poruszyć. Jak najbardziej dzwońcie. A my dalej wracamy do tego tematu. Więc no nie mogę znaleźć po prostu analogów pewnych, gdzie można by tak różne kultury, takie rozdrobnienie państwowe zmienić w jednak koherentną kulturę. Bo dalej, no Indie, jak mówię, no nie bardzo, wydaje mi się, może Chiny, ale Chiny znowu przez wieki były jednak pod panowaniem jednego władcy, więc to też całkiem inny rodzaj tej kulturowej zbieżności. Nie wiem, więc myślę, że to jednak wzmacnia moją tezę, że tu chrześcijaństwo było tym bardzo ważnym czynnikiem, który mógł stworzyć tą chrześcijańską, tą europejską kulturę.
Ogólnie dla mnie to kultura europejska jest w ogóle specyficzna na tle innych terenów, że tak to nazwę, bo ta kultura jest mocno elitarna, a niekoniecznie taka ludowa bardzo, co też mogło w pewnym sensie ją wzmacniać.
No ale to chyba można...
idzie bardziej z góry niż...
Ale to chyba można o każdej kulturze powiedzieć. To zawsze elity tworzyły kulturę. No bo patrz na już wspomnianych Greków. No to jednak pewna elita obywateli, filozofów tworzyła tą kulturę. Cała masa ludzi... Wiesz, no gdzieś to przeczytałem, nie pamiętam gdzie, że całą historię ludzkości można opisać tak, że mówimy o 1% ludzi, którzy coś robili, a 99% w tym czasie nosiło wodę, żeby nawozić pola.
Chyba wiem, gdzie to mogłeś czytać, a dokładniej u jakiego autora, u Janickiego, bo on tego typu tezy głosi.
Możliwe, nie pamiętam. Więc to w każdej kulturze można powiedzieć, że była tworzona przez elity. I to według mnie nie jest nic specyficznego dla Europy.
A to ugryzę temat jeszcze z innej strony i zadam ci inne pytanie. Bo skupiamy się głównie na historii, tak, na tym, jak to się kształtowało, a co myślisz o współczesnej kulturze? Czy ona nadal jeszcze jest chrześcijańska, czy już trochę ewoluowała w inną stronę i od tego chrześcijaństwa odchodzi?
Nie. No myślę, że współczesnej naszej kultury no nie da rady nazwać chrześcijańską. To jest pewna kultura po prostu europejska. Ona ma korzenie chrześcijańskie, ale to, co dzisiaj widzimy, to już jest wytwór rewolucji oświeceniowej, rewolucji przemysłowej i później zmian kulturowych powstałych przez ostatnie dziesięciolecia, które były już nie tyle nieograniczone do kontynentu europejskiego. Bo to jak wspominałeś tutaj, duży wpływ Stanów Zjednoczonych. No sam fakt, że Stany Zjednoczone powstały, był bardzo ważny dla europejskiej właśnie myśli oświeceniowej, dla rewolucji francuskiej, gdzie przecież ludzie tacy jak Markiz Lafayette najpierw walczyli w rewolucji amerykańskiej, w wojnie o niepodległość, a później byli jednymi z ważniejszych postaci rewolucji francuskiej. No postacie tacy jak Tadeusz Kościuszko, który był bardzo wielkim zwolennikiem rozdziału kościoła od państwa i włączenia chłopstwa w naród, walczył również w amerykańskiej wojnie o niepodległość. Więc to, co dzisiaj mamy, na pewno nie jest kulturą chrześcijańską, ale mimo wszystko uważam, że wywodzącą się z tej chrześcijańskiej kultury. I tak jak mówię, no, nie ma tutaj dla naszych widzów przede wszystkim, żeby ktoś tam nie pomyślał, że kultura chrześcijańska to oznacza to, że my musimy teraz współcześnie w jakiś sposób chrześcijaństwo wywyższać, specjalnie go chronić. Jakiś mamy moralny obowiązek, żeby zachować to chrześcijaństwo, a zwłaszcza katolicyzm. Bo to też czasem głosy się takie słyszy, że jeśli nasza kultura ma tyle z chrześcijaństwa, to chrześcijaństwo trzeba chronić. To, co mówiłem na początku, to są całkiem dwa rozłączne tematy. Nie trzeba być wyznawcą Ateny, żeby twierdzić, że Partenon jest wielkim skarbem kultury.
No, ja bym nawet tutaj poszedł jeszcze grubiej i powiedział, że dlaczego mamy w Polsce czcić chrześcijaństwo ze względu na to, że to są nasze korzenie, jeżeli w dużej mierze to, jak dzisiaj wygląda Polska, wynika z tego, że był PRL. Czy mamy czcić PRL? Czy to był dobry ustrój?
No, coś w tym jest. To jest ten argument ad aquitatem, z tego co pamiętam, czyli argument do dawności. To, że coś było kiedyś, to, że to się ugruntowało w tradycji, nie znaczy, że to jest prawdziwe, że to jest jedyną właściwą rzeczą. Więc no
tak, a
tutaj
nawet nie znaczy, że to jest w ogóle dobre i pozytywne. Tak.
To nie znaczy w ogóle, że to jest pozytywne. Więc tutaj uczulam na to, żeby z tego całego mojego wywodu nie robić argumentu na to, że chrześcijaństwo ma być w jakiś sposób pod kloszem. Nie, to są całkiem dwie różne rzeczy. W mojej opinii uznanie wkładu w chrześcijaństwo jest całkiem innym niż przyznanie jakiejś prawdy chrześcijaństwu. I tak samo no, to coś.
A z drugiej strony odrzucenie, że nie, tutaj chrześcijaństwo nie miało żadnego wpływu, byłoby taką próbą budowania od zera zamiast wyciągania wniosków, co też by było dla mnie złym podejściem.
No tak, i tutaj pewnie się spotkałeś z tym, że w tym naszym ateistycznym środowisku ludzie alergicznie reagują na stwierdzenia właśnie to, że to jest zasługa chrześcijaństwa, to jest wynik chrześcijaństwa, że chrześcijaństwo zrobiło coś pozytywnego, to jest powiedzenie, że chrześcijaństwo zrobiło coś pozytywnego, to wystawianie się na atak. I to jest według mnie absurdalne podejście. Bo nie musimy się wcale angażować w taką wojnę plemion. Możemy po prostu stwierdzić, tak, to jest zasługa chrześcijaństwa, możemy powiedzieć tak, to wynika z pewnego chrześcijańskiego rytu i tyle. Nie musimy wcale się z tym zgadzać.
No tak, to tak jak się... Ja bym to pociągnął w jeszcze inną stronę, że ci ludzie, którzy tak argumentują, też często w swoim zachowaniu starają się robić wszystko absolutnie przeciwnie do tego, jak mówi chrześcijaństwo, bo oni są tacy zagorzali i twardzi ateiści, że mają alergię właśnie na wszystko, co katolickie, więc będą robić zupełnie odwrotnie. Ale jak to się mówi, nawet zepsuty zegar dwa razy na dobę wskazuje dobrą godzinę. Więc to, że coś jest chrześcijańskie, nie znaczy, że jest złe, od razu z automatu i należałoby to przeanalizować, tak? Bo może z jakiegoś powodu ta kultura miała swoje znaczenie. Dzisiaj już od tego znaczenia odchodzi, ale pewien dorobek być może wyprodukowała dobry.
No oczywiście, ale tu jest teraz, popatrzmy to z drugiej strony. Są też takie ataki ze strony właśnie katolików. Dlaczego wy, ateiści, siadacie do wigilijnej kolacji? Dlaczego wy, ateiści, idziecie na wolne w chrześcijańskie święta i tak dalej? Dlaczego wy, ateiści, co, ateiści tamto? To jest kolejna rzecz, która jest niezbyt relevantna, bo tak jak wspominałem, kultura, jesteśmy wszyscy wychowani w jakiejś kulturze. Wchłonęliśmy ją w jakiś sposób. I ona jest tak samo nasza jako ateistów, jak tych osób wierzących. My nie jesteśmy jakoś z niej wyjęci, nie powinniśmy się czuć wyjęci, bo nie wierzymy w Boga. No bo to nie tak działa, to nie tak działa. Więc ateista wcale nie powinien się czuć jakoś winny, jakoś zażenowany tym, że usiądzie z rodziną w Wigilię i zje tego karpia. To jest kwestia kulturowa, a nie religijna.
Tak, i nawet często jest coś takiego, że masz rodzinę, która z powodów religijnych siada do tego stołu. To co? To ty masz powiedzieć, takiego wała, mam was gdzieś, w ogóle ja se idę, nie wiem, na dyskotekę czy coś.
No dokładnie.
Bo nie będę z wami siadał do stołu.
Więc to
wygląda?
No to tak samo jak niektórzy widziałem, ateiści mają dylemat na przykład iść na chrzest kogoś ze swojej rodziny. Nie mówię tu o chrzestnych, tylko po prostu iść na tą uroczystość. Ja też nie widzę w tym żadnego problemu. Dlaczego nie pójść do tego kościoła, jak chcesz w tym uczestniczyć? Podejdź, zobacz. Nie musisz uczestniczyć w rytuale religijnym.
No, a też na przykład ostatnio rozmawiałem z Sarą Kozub chyba, ze Światłów w każdym razie, na temat tego, że ona zwyczajnie ze zwykłej ciekawości chciałaby pójść na mszę świętą katolicką, zobaczyć, jak to wygląda, nie? Mimo że jest byłym świadkiem Jehowy i obecnie ateistką. Więc dlaczego niby nie mogłaby tego zrobić?
No dokładnie, dlaczego niby nie? Dlaczego niby nie? Więc tutaj widzę...
Jeżeli tak... jakiś katolik będzie chciał zobaczyć świecką ceremonię ślubną, zapraszam też.
Jak najbardziej.
Jesteście ciekawi, tak?
Tutaj pytanie od użytkownika OS. Litwa była do 1387, Żmudź do 1413. Nie ma żadnych źródeł pisanych, które by potwierdzały słowiańskie wierzenia. Litwa i Żmudź nie były słowiańskie. Litwa i Żmudź to są plemiona Bałtów, które tutaj jest, jak często właśnie, jeśli chodzi o te dawne epoki, na ile były te wpływy, które tam były słowiańskie plemiona, a które nie. Ale raczej określa się jako ich jako inną grupę etniczną. Nawet nie indoeuropejską. To widać nawet na języku litewskim, jak on bardzo jest różny od polskiego czy białoruskiego. No
tak, generalnie dawna Żmudź ma więcej wspólnego z dzisiejszą Syberią niż z dzisiejszą Litwą na przykład.
No i tak. Są pewne źródła pisane o przedchrześcijańskich wierzeniach, zwłaszcza jeśli chodzi o Słowian połapskich, bo tam niemieccy biskupi pisali. Jest też o wierzeniach z terenów dzisiejszej Ukrainy, ale to są raczej źródła pośrednie, pisane przez chrześcijańskich zazwyczaj autorów, więc ciężko powiedzieć, co tam jest prawdą, a co tam jest tylko jakimś dopiskiem albo wbrew, albo wprost propagandą, żeby pokazać, jacy ci poganie byli źli. Więc no niestety utraciliśmy słowiańską kulturę praktycznie w całości. Więc tak to wygląda. Widzę, że mamy telefon od Michała, więc prosimy linię numer 1.
Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Z czym do nas dzwonisz?
Dzwonię, bo tak słuchałem tego o tych korzeniach kultury, że tak się mówi, że to jest chrześcijańska kultura, że jest tą podstawą kultury europejskiej. No jest, ale kultura europejska ma też inne podstawy. Zmieniliście rodzimowierstwo. Może z słowiańszczyzny niewiele zostało, ale wpływy celtyckie czy germańskie są nadal w Europie, w sztuce, w różnych rzeczach są obecne. A poza tym no, mamy tę kulturę grecką, helleńską. Ona też jest fundamentem kultury. Nawet chrześcijaństwo się odwołuje do greckich filozofów. I to, że mamy w symbolice, w różnych rzeczach, różne odwołania do mitologii greckiej, no to nikt nie wymaga tego, żeby ustawodawstwo, żeby prawo, żeby wymagać od ludzi postępowania zgodnie z religią starożytnej Grecji. No, tutaj Adrianie powiedziałeś o tym PRL-u, że no, był kiedyś PRL. Wielu ludzi w Polsce myśli o nim z jakąś tam nostalgią. Był sobie ten PRL. No i czy mamy go powielać? No nie wszystkie tradycje są warte zachowania. Niektóre są warte zachowania, niektóre mniej, a niektóre niestety, na przykład takie jak obrzezanie dziewczynek w Afryce, a to też jest tradycja, powinny zostać zlikwidowane z bezwzględnością i to jak najszybciej. Także to, że coś stanowi jakiś fundament, to nie oznacza jeszcze, po pierwsze, że to jest dobry wpływ, a poza tym, że ten wpływ ma, że tak powiem, w jakiś sztuczny sposób oddziaływać na to, co będzie za chwilę. Co wy uważacie na ten temat?
No i ja tutaj bym się w dużej mierze zgodził z tym, że no, wpływ może być jak najbardziej zły. I mimo to bym widział w tym pozytyw, że nawet jeżeli ten wpływ jest zły, bo pozwala nam wyciągnąć wnioski, na przykład, no nie wiem, mamy przykład wojen światowych, tak, to robimy, no zawiązaliśmy ONZ, żeby już ich więcej nie było, wyciągamy wnioski, tak, więc możemy też tutaj z negatywnych. I tak w ogóle nawiązałeś do obrzezania dziewczynek, polecę książkę Worris Diri, Kwiat pustyni, właśnie w tym temacie, bardzo dobra książka.
No właśnie, no tu podałeś dobry taki przykład, fajny, że jest taki negatywny wpływ, w sensie uczymy się na błędach jakby, nie? Nauczyliśmy się na przykład na błędach, czego należy unikać, żeby nie dochodziło do takich rzeczy jak II wojna światowa. Na przykład, załóżmy, mam nadzieję, że tak jest. Może tak nie jest. To się okaże niedługo. Natomiast wydaje mi się, że ludzie, bo tu też poruszyliście to, Marcin, chyba, że ludzie alergicznie jakoś reagują na te na te kwestie takie, znaczy ludzie powiedzmy związani z jakimś ateistycznym światopoglądem, że alergicznie reagują na ten wpływ chrześcijańskiej kultury, bo oni rozumieją, czy często ludzie, którzy są nastawieni agnostycznie czy ateistycznie, widzą to, że to jest pewien skrót myślowy. Skoro pochodzi od chrześcijaństwa, to ty masz się podporządkować temu, bo to pochodzi od chrześcijaństwa. I myślę, że tutaj funkcjonuje taki skrót myślowy i on się z czegoś wziął. Ja myślę, że ten skrót myślowy ma swoje podłoże i że on nie jest bezpodstawny, bo często ta druga strona, również broniąc jakichś swoich już całkowicie partykularnych interesów, nie wiem, że Kościół ma dostawać pieniądze od państwa w niewyobrażalnych ilościach, to argumentem za tym jest to, że jesteśmy częścią kultury chrześcijańskiej. No to moim zdaniem to z tego nie wynika.
No oczywiście, że nie wynika i to powtarzaliśmy, ale to nie zmienia faktu, że taka alergiczna reakcja no nie jest właściwa, nie jest prawdziwa, no bo dalej można całkowicie odrzucać pewne ciągoty do państwa wyznaniowego, czy państwa, które faworyzuje chrześcijaństwo, a dalej uznawać wkład chrześcijaństwa w kulturę. To się absolutnie nie wyklucza.
No tak.
No ale wiecie, że taka dyskusja publiczna na ogół nie wchodzi w takie rozróżnienia. I stąd się biorą po prostu...
To trzeba ją zacząć... To trzeba ją rozpocząć. Bo
no dokładnie.
Okopanie się na swoich pozycjach, my z jednej strony twierdzimy, że chrześcijaństwo nic nie wniosło, chrześcijaństwo to samo zło, chrześcijaństwo trzeba wyrzucić na śmietnik historii, już nic o niej nie wspominać, a z drugiej strony ludzie okopani na swoich pozycjach, że wszystko jest chrześcijańskie, wszystko wynika z chrześcijaństwa i chrześcijaństwo jest jedynym dobrem na tym świecie, to tak my się nigdy nie dogadamy w czymkolwiek. Będziemy tylko się coraz bardziej od siebie oddalać. Więc myślę, że nawet jeśli ten dyskurs nie występuje, to może trzeba go rozpocząć. Od tego my jesteśmy, od tego jest stacja ateizm, żeby ten dyskurs rozpocząć i mówić w pogłębiony sposób. My tu mamy czas. Możecie do nas dzwonić wszyscy. Możemy o tym rozmawiać. Nam tutaj naprawdę nie zależy na tym, żeby w 2 minuty załatwić wszystkie problemy. My chcemy ten temat pogłębić.
Tak, ja bym tu nawet...
Dobra, dzięki. Ja będę kończył już, dobra?
Okej.
Okay. Dzięki.
Okej, okay, dzięki. Cześć. Michał. Dzwoń jeszcze. Ja bym tu nawet powiedział, że takie stawianie sprawy właśnie, że tutaj zaorać do gruntu, że to jest wszystko złe, powoduje no, skutek odwrotny, tak zwany syndrom oblężonej twierdzy. Tak? I to jest tym bardziej argument, że to chrześcijaństwo jest dobre, bo wy je atakujecie.
No, to jest taki syndrom oblężonej twierdzy, nie? Że ze wszystkich stron chcą nas atakować, ze wszystkich stron chcą nas zniszczyć, więc jeszcze bardziej będziemy mówić to, co mówiliśmy, jeszcze bardziej będziemy twierdzić, że moja prawda jest mojsza niż twojsza. I to naprawdę do niczego nie prowadzi. Naprawdę nie musimy się okopywać na swoich pozycjach. Ja jak najbardziej rozumiem negatywny wpływ katolicyzmu na historię. Rozumiem negatywny wpływ Kościoła katolickiego czy katolicyzmu na pewne aspekty działania naszego państwa, ale to no niewiele zmienia na takiej samej poziomie tego, że religia miała wpływ na kulturę. Po prostu miała i tyle.
Znaczy w pewnym stopniu nadal ma, bo to nie można tak powiedzieć, że tylko miała.
Tak, ma oczywiście.
Nadal ma, ale bardziej mi by zależało, tak jakbym miał jakiś, nie wiem, wpływ polityczny, cokolwiek, żeby traktować historię jako historię, ale zastanawiać się nad tym, co zrobić, żeby dzisiaj żyło nam się lepiej, a a nie, że tak było w historii, no to cóż, to dzisiaj też tak musi być. No nie musi. Możemy, biorąc pod uwagę to, jak wygląda historia, kształtować współczesność inaczej.
No oczywiście, oczywiście, ale w kraju, w jakim żyjemy, w ustroju, w jakim żyjemy, musimy jednak działać na zasadzie, przynajmniej chciałbym, żeby tak było, żebyśmy działali na zasadzie jakiegoś dialogu. Bo jeśli jedna grupa będzie przekrzykiwać drugą, to zamiast konstruktywnie przejść do przodu, będziemy się wzajemnie zwalczać. To też wydaje mi się, że nie doprowadzi do niczego dobrego. Jasne, no to...
Znając historię i wyciągając wnioski, to zawsze jest efekt, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta i no. Jeżeli my się nie dogadamy, to ktoś się za naszymi plecami dogada nad nami, że tak powiem.
No tak, tak, no i widzisz, występują przez to już takie absurdalne rzeczy, jak na przykład Dawkins zostaje kancelowany na niektórych uniwersytetach amerykańskich za islamofobię. Więc o ile krytykował chrześcijaństwo, było ok, ale jak zaczął krytykować islam, to już nie ok. No bo tutaj właśnie ci ludzie się okopali na swoich pozycjach, że chrześcijaństwo to jest największe zło i każde...
No tak, a jeżeli widzisz zło gdzie indziej niż w chrześcijaństwie, no to coś jest z tobą nie tak.
Coś jest z tobą nie tak, nie? Tutaj wspominałeś Kwiat pustyni, a ja bym inną książkę polecił. To jest książka Niewierna Ayaan Hirsi Ali. To jest książka opowiadająca o holenderskiej polityczce, która uciekła z Somalii. Przez pewien czas mocno takiej działającej w tym światku ateistycznym, ale książka właśnie opowiada o tym, jak religia w Somalii niszczyła życie bardzo wielu ludziom i jak ona była też atakowana w Holandii już za krytykę islamu i to nie tylko przez muzułmanów, również przez osoby o bardzo liberalnych poglądach, które uważały, że krytyka islamu jest właśnie islamofobią, jest przykładem szowinizmu jakiegoś etnicznego, bo tu też właśnie były takie łączone rzeczy, że jak krytykujesz islam, to krytykujesz Somalijczyków, Arabów i tak dalej, czyli ludzie, którzy wyznają tą religię. Więc no, myślę, że nie tędy droga. Bądźmy jednak racjonalni w ocenie i w wyciąganiu wniosków.
No, też rozmawiałem kiedyś z gościem, który uciekał z Pakistanu z kolei, bo tam też były jakieś muzułmańskie tematy. I to było na tyle dziwne, co jakie on miał przeżycie, że tam gdzieś tam w jakimś tam we Francji oni się chyba znaleźli w jakimś takim domu dla azylantów, czy tam starających się o azyl. I mimo, że obaj byli ateistami, no to tamten drugi go tak jakby opierdzielał, że jak ty możesz krytykować islam, bo to jest nasza kultura. Mimo, że ja się z tym islamem nie identyfikuję, ale to jest nasza kultura.
No tak, ale to widzisz. To jest to, co występuje też w pewnych mocno prawicowych środowiskach, że nie możesz krytykować chrześcijaństwa, bo to jest twoja kultura, z tego wyrosłeś, a dwa, nie możesz krytykować chrześcijaństwa, to jest odbicie tego, co wcześniej mówiłem, nie możesz krytykować chrześcijaństwa, bo na to miejsce wejdzie islam. Czy chcesz, żeby Europa stała się kalifatem? Więc no, dochodzimy już w tej dyskusji publicznej do absurdu pewnego rodzaju. Że...
Tak w ogóle Polska, że stała się kalifatem. Ostatnio sprawdzałem... Ilu mamy muzułmanów w Polsce? Jak myślisz, jaki to jest rząd wielkości? Jaka to jest liczba?
Ile mamy jakieś wyznawców 50 tysięcy?
5 tysięcy.
5 tysięcy? 5 tysięcy. No.
Dla kontrastu buddystów, którzy są drugą religią po chrześcijaństwie, muzułmanie są trzecią, Buddystów jest 14 700.
O, tym mnie zaskoczyłeś.
Więcej niż muzułmanów. Zostanie... Przynajmniej tak wynika ze spisu powszechnego z 2021 roku.
No tak, tak, tylko że spis powszechny nie obejmuje migrantów. To są tylko mieszkańcy, obywatele chyba się spisywali, bo migranci chyba nie mieli takiego obowiązku. A jednak większość muzułmanów, jakich spotkasz, to są jednak migranci, a nie ludzie żyjący tutaj od dłuższego czasu.
Znaczy, to było na zasadzie zarejestrowanych związków wyznaniowych, że związek wyznaniowy islamski ma 5000 członków.
Ale właśnie, no bo tutaj tego, to jakieś związki religijne przekazały informacje do GUS-u? Czy bo... ale to też pytanie, czy migranci się jakoś wpisują do tych lokalnych meczetów, czy nie?
Też w ogóle fajnie wyglądało w jakichś tam takich bardzo niszowych związkach, to oni... Mhm. Bo tam były dwie liczby, że ilu się identyfikuje, a ilu jest tam zgłoszonych. Nie? To przy wszystkich większych związkach to mniej więcej były podobne liczby, bądź identyfikowało się trochę więcej, a przy tych malutkich na zgłaszanych było tam 250 osób, identyfikuje się 15.
A no widzisz, nazbierali sobie członków, żeby otworzyć sobie swój związek wyznaniowy, a później ludzie nawet nie wiedzieli, że się zapisali. No to tak bywa, nie? Bo to w ogóle jest śmieszna sprawa z tymi związkami, jak słyszałem o człowieku, który uniknął komornika, bo stwierdził, że jego teren to jest część przeznaczona na cele kultu religijnego, został biskupem jakiemuś tam kościoła, a jak jest przeznaczone na kult religijny, to komornik nie może zająć.
No to kiedy zakładamy jakiś kościół? No, jak są jakieś korzyści z tego, to
podatkowe? Nie, no korzyści są spore od korzyści podatkowych przez właśnie tego typu. No, można by pomyśleć, tylko latający kościół spaghetti jest już zajęty i nie chcieli, z tego co wiem, go zarejestrować, więc trzeba będzie wymyślić co innego. Może się przyłączymy do kościoła Jedi. Też ciekawa filozofia. Chyba w Anglii jest zarejestrowany jako związek wyznaniowy.
W Anglii, a nie w Stanach?
Bardziej
mi się Jedi kojarzy ze Stanami.
Możliwe, nie wiem. Ale w każdym razie może do tego się dołączymy, otworzymy filię kościoła Jedi w Polsce. Też brzmi bardzo dobrze. No. Dobrze, Adrianie. Jesteśmy prawie półtorej godziny. Myślę, że będziemy kończyć.
Jasne.
Tak, dwa słowa na koniec. Jeszcze raz, trzeci raz powtórzę, żeby to wybrzmiało. To, że uznajemy wkład chrześcijaństwa w kulturę, nie oznacza, że chrześcijaństwo powinno mieć jakąś specjalne miejsce w naszym systemie prawnym. To są po prostu dwie różne rzeczy. Masz coś, Adrianie, jeszcze do dodania?
No chyba nie. Chyba to jest bardzo dobre podsumowanie.
Dobrze. Więc tak.
Jedno zdanie w sumie mam. Że też niezasadne jest wypieranie się tego, że korzenie wynikają z chrześcijaństwa, tak? Korzenie kultury.
Dobrze, jak macie do nas jakieś tematy, chcecie porozmawiać, umówić się też na rozmowę, bo mamy taką możliwość, żeby nagrać rozmowę i ją później wypuścić. Jak nie chcecie zadzwonić na live, piszcie do nas na kontakt@stacja-ateist.pl. Cały czas szukamy ludzi do współpracy, jeśli chcecie nas wspomóc w jakikolwiek sposób, możecie być realizatorami, możecie być skrenerami, możecie być ludźmi od social mediów, możecie być hostami, piszcie na rekrutacja@stacjaateist.pl. I jeśli chcecie wesprzeć nas, pamiętajcie, że mamy Patronite'a, więc możecie wesprzeć nas nie tylko swoim czasem i swoją swoim zaangażowaniem, ale również finansowo. I myślę, że do następnego. Widzimy się za 2 tygodnie. Cześć wszystkim.
Jasne. Do zobaczenia.